Buduj razem z nami Radio Warszawa. Złóż deklarację honorowego abonamentu poprzez stronę www.banksłuchaczy.pl.
Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM. Labirynt moralny.
Monika Florek-Mostowska, serdecznie witam. Już jesteśmy na antenie, nasi goście zaczęli dyskutować, zanim zaczęła się audycja. Ksiądz Aleksander Pietrzyk, przełożony Regi Miłosierdzia Bożego we Francji, pallotyn i można powiedzieć szef Centrum Dialogu w Paryżu, o którym będziemy dzisiaj mówić. Serdecznie witam, szczęść Boże.
Szczęść Boże, dobry wieczór.
I ksiądz profesor Jan Sochoń, poeta, filozof, gość Centrum Dialogu.
Szczęść Boże, dobry wieczór Państwu, witam serdecznie.
Wszyscy skromni, ale nie możemy mówić skromnie o Centrum Dialogu w Paryżu, założonym przez księży pallotynów 40 lat temu. Teraz
w 73 roku chyba,
w 73 roku. Teraz ukazała się publikacja upamiętniająca te 4 dekady działalności Paryskiego Centrum Dialogu Homo Hominis Res Sacra, wydawnictwo Apostolicum. Tę publikację wydało. Jest to taka podróż sentymentalna, zupełnie niezwykła do tamtych czasów, przypominająca postaci, prezentująca odczyty, wykłady wielkich ludzi, którzy tam bywali. Ale spróbujmy zacząć od końca. Czy moglibyśmy to Centrum Dialogu z tamtych czasów, z czasów rozkwitu w Paryżu przenieść dzisiaj do Warszawy?
Nie wiem, czy ja bym mógł na to pytanie odpowiedzieć. Ja z Polski wyjechałem 47 lat temu, więc trudno powiedzieć, jakie są odczucia, powiedzmy, w Polaków, którzy tworzą swoją kulturę, powiedzmy, rytmem takim nadwiślańskim. Ja myślę, to, co najcenniejsze ludzkie, to na pewno spotkanie człowieka z człowiekiem, uszanowanie godności każdego, podejście do drugiego człowieka z wielką tolerancją, gdy chodzi o jego przekonania, czy polityczne, czy religijne. To są rzeczy ponadludzkie i sądzę, że tak.
Sądzę, że w jakimś stopniu teoretycznie byłoby to możliwe z tej prostej racji, że mimo zmian w polskiej kulturze, w polskiej polityce, no jesteśmy jednak krajem demokratycznym, nie ma już podziału na literaturę czy kulturę emigracyjną i krajową w istocie. Te wszystkie kiedyś ostre podziały się zatarły. Ale jednak teraz, w nowej europejskiej sytuacji, w geopolitycznej sytuacji, rodzą się nowe problemy, nowe podziały. I właściwie dzisiejsza Europa, tak sobie myślałem, jadąc tutaj do Państwa, troszkę się w swoim takim rodzeniu światopoglądowym, moralnym, chyli się ku upadkowi. I takie centrum, które mogłoby zbierać do rozmowy, do współpracy ludzi o różnych orientacjach światopoglądowych, politycznych, gdzie możliwa byłaby pełna sensu i ostrożności politycznej rozmowa. Gdyby takie centrum mogło się teoretycznie przenieść do, na przykład do Warszawy, byłoby to naprawdę coś fantastycznego. A nam dzisiaj takiej rozmowy o nas samych, o przyszłości i przeszłości. Bardzo, bardzo potrzeba. Ale takiej rozmowy, która by była, jakby to powiedzieć, byłaby pluralizmem, różnorodnością, to jest szansa dla kultury i podłoże rozwoju także gospodarczego. I gdyby to się udawało, to oczywiście byłoby fantastycznie.
Zatem publikacja wydawnictwa Apostolicum Homo Homini Res Sacra ukazała się w samą porę, można powiedzieć, pod redakcją zresztą naszego gościa, księdza Aleksandra Pietrzyka, ponieważ jest to jakaś baza, z której możemy na nowo wystartować. Czy księża się zgadzają z tym poglądem, z tą myślą?
Ja jestem bardzo ostrożny w wypowiadaniu, powiedzmy, opinii takich ad hoc, ale myślę, że wracam do tego samego. że jeśli taka jest sytuacja w Polsce, jakiej ksiądz profesor wspomniał przed chwilą, która wymaga, powiedzmy, powrotu do tej formy spotkań człowieka z człowiekiem i to europejskiego, powiedzmy, takiego nastawienia i tworzenia jeszcze bardziej demokratycznych struktur, o których wiemy, że są, że istnieją, to ja myślę, że ona będzie zawsze na czasie, ta książka. Ona będzie zawsze przypominać te wartości, które są ponadczasowe. Ona będzie zawsze nam przypominać ludzi, którzy starali się nieść właśnie i żyć tym, o czym my ciągle mówimy, ale pragniemy przede wszystkim szanować jeden drugiego.
Tak, a poza tym, żeby rozumieć obecny czas, trzeba zawsze być scalonym z tradycją, z przeszłością. A to, co zorganizowali pallotyni w Paryżu, i to wcale nie tak dawno, ale przecież oni od wielu pokoleń pracowali już za granicą i także jakoś tworzyli sieć polskich środowisk emigracyjnych, no to przecież to ta ich praca sprawiła, że Polska była właściwie całością, przynajmniej w sensie intelektualnym, że ten podział na kulturę emigracyjną i tę w Polsce, na kulturę opanowaną przez sowiecki system władzy, no to właściwie pallotyni próbowali znosić. I właściwie można powiedzieć, że to, co oni czynili, zwłaszcza to maleńkie miejsce przy maleńkiej ulicy Cyrków w siódmym Paryżu, że to właśnie było takie miejsce, gdzie spotykała się niejako zjednoczona Polska, choć o intelektualnie różnorodnym obliczu.
Bo takim słowem kluczem tutaj jest chyba dialog. Ksiądz Józef Sadzik, który był takim duchem ożywczym w początkach działalności Centrum Dialogu, tego całego przedsięwzięcia, mówił, że dialog jest jedynym sposobem kontaktów międzyludzkich, zarówno wewnątrz społeczności katolickiej, jak i wśród rodziny ludzkiej. My dzisiaj z tym dialogiem chyba mamy problem, bo wydaje nam się, że za wszelką cenę powinniśmy przekonać kogoś do swoich poglądów, a nie z nim dialogować bez żadnych efektów, wniosków.
Z pewnością dialog wymaga od każdego z nas, abyśmy najpierw dochowali wierności temu, w co wierzymy. O tym nam przypomina Jan Paweł II, będąc w Jerozolimie w 2000 roku. A zarazem szacunkiem słuchali się wzajemnie, nawzajem. Mhm. Starali się dostrzegać wszystko, co dobre, co święte w nauczaniu drugiej strony. Mi się wydaje, że nasi poprzednicy, współbracia, razem z tymi ludźmi, którzy tam byli, Polakami, to, co ksiądz profesor mówił, to było piękne, że nie było podziału między kulturą, która była nad Wisłą i nad Sekwaną. To była polska kultura. To jest pierwsza rzecz, powiedzmy, o której ksiądz Sadzik bardzo mocno mówił i podkreślał, że jesteśmy tymi samymi ludźmi, ta kultura nas nie dziela. Z drugiej strony szanował poglądy wszystkich. Nie wymieniając przecież profesora Bocheńskiego, który miał inne poglądy niż profesor Kołakowski, prawda? Choćby tych dwóch wymienić. To byli ludzie i nikt nie pytał o poglądy. Nikt nie stawia pytania, kim jesteś, ale po prostu wystarczyło, że ten człowiek się pojawił, był przyjęty przez wszystkich.
Pamiętam takie zdanie ojca Sadzika, że skoro dialog, to otwarty na wszystkie prądy. Ale muszę przyznać, że to zdanie jest trochę też niebezpieczne, ale i zobowiązujące. Bo po pierwsze, moim zdaniem, żeby w ogóle rozmawiać, żeby w ogóle wzajemnie się poznawać, to najpierw trzeba się po prostu spotkać. Spotkanie wyznacza wszystko, co nastąpi później. Zdarza się przecież bardzo często tak, że my w rozmowach wypowiadamy się często na inny temat, niezbyt życzliwie. Ale kiedy już się spotkamy, kiedy spojrzymy sobie w oczy, no to wtedy dzieje się, powiedziałbym, coś przedziwnego i pięknego zarazem, mianowicie to, że ten drugi, początkowo obdarzony niechęcią albo niezrozumieniem, nagle staje się bliski. I to jest jakiś cud dialogu. I w nim się liczy, jak mówię właśnie, najpierw sam fakt poznania. Nie warto oczywiście też zbyt wiele oczekiwać, bo przecież niekiedy bardzo się ostro spieramy, kłócimy ze sobą, odważnie bronimy swoich racji. Nie ustępujemy ani na jotę ze swoich przekonań. Dwugłos, jednak dwugłos, przynajmniej dwugłos, trwa. Wobec tego to, co się działo, jak wspomniałem, na ulicy Syrkufu, Pallotynów, to był właśnie taki dialog otwarty na różnych ludzi. I żeby z góry nie jakby zamykać oczu na inny pogląd, na inne rozumienie świata. A zwłaszcza w Kościele to jest ważne, w nauce kościelnej. Przecież wtedy, jak Państwo pamiętacie, nie milkły właściwie echa Soboru Watykańskiego II. Ksiądz Sadzik, którego niestety już nie zdołałem poznać, bo kiedy pojawiłem się w Paryżu na Syrków, to już tylko tam panował duch ojca Sadzika, już go nie było wśród żywych. Ale na szczęście, tak na marginesie dodam, skoro słyszę to szef, dodam na marginesie, że jednak pozostały po nim książki, niektóre wypowiedzi, listy. Mam nadzieję, że Paliutyni tego dorobku nie zmarnują, że to rząd dziś nie zaginie w porokach historii, ale stanie się, tak powiem, współczesną cząstką obecnego życia, także życia kościelnego.
Bo to Centrum Dialogu z księdzem Józefem Sadzikiem na czele pełniło znakomicie funkcję prorocką Kościoła, wypełniało tę prorocką rolę. Przecież to była antycypacja tego, co było potrzebne, co jest potrzebne. Jeśli się czyta wykłady, odczyty wielu ludzi, to równie dobrze można by je przeczytać na spotkaniu dzisiaj w 2016 roku i wszystko pasuje.
Z pewnością są pewne rzeczy, powiedzmy, transcendentne, które nie są związane z czasem, ani z osobami, ani z miejscem. I takie były. Bo taki był cel, powiedzmy, tego ośrodka. Ja się cieszę, że ksiądz Sadzik pojawił się w Paryżu i był. Niemniej tak samo jego następca, ksiądz Modzelewski, nie był mniejszego ducha ani kalibru. On namawia i mówi, że chodziło w tym centrum, by dać okazję do dyskusji na temat problemów najbardziej ludzkich, szerokich. I stąd starali się też, by wśród prelegentów byli ludzie o różnych poglądach. Chodziło właśnie, żeby ten ośrodek był otwarty i jak najbardziej właśnie na takiej ogólnoludzkiej płaszczyźnie dialogu chciał jednoczyć i skupiać ludzi. Takie miał pragnienie potem drugi, powiedzmy, dyrektor, który był bardzo, bardzo wiele lat człowiekiem skupiającym, jednoczącym w duchu księdza Sadzika.
Tak, taki był ksiądz Modzelewski, bo ja też go już dobrze poznałem, się nawet zaprzyjaźniłem. Ale może dodałbym tutaj teraz, że właściwie Pallotynom chodziło o takie podkreślenie takiego chrześcijańskiego wymiaru kultury. Że to była próba zintegrowania nawet może nie tyle środowiska, bo to paryskie środowisko było wtedy dość bujne. Przecież była i znakomita kultura z Giedroyciem. I były biblioteki, i było sporo miejsc polskich, i polski kościół. No, sporo było miejsc, gdzie Polacy się mogli zebrać, jakoś wzajemnie się czuć odpowiedzialni za samych siebie i za świat, w którym przyszło im żyć. Ale myślę, że ważne było też to, co Pallotyni robili w takim sensie, jakby to powiedzieć, wydawniczo-edytorskim. Wtedy, jak pani redaktor pamięta, to były czasy, kiedy właściwie nie było książek. Książka to w ogóle był jakiś rarytas duchowy, intelektualny. No, pani jest redaktor młoda i nie pamięta, że jak się w kolejce stało po książki. I wtedy, ponieważ w Polsce był podziemny już ruch wydawniczy, Pallotyni po prostu dokonali czegoś trudnego sobie do wyobrażenia. Mianowicie założyli wydawnictwo, założyli pismo. Ostatecznie to się nazywało Nasza Rodzina. I rzeczywiście te osiągnięcia wydawnicze to były doprawdy, no, z dzisiejszego punktu widzenia trudne do przecenienia. Na przykład mszał ołtarzowo-łacińsko-polski, dokumenty soborowe, edytors różnego rodzaju książki, które Sadzik gromadził w sławnej kolekcji Znaki Czasu. I te wszystkie książki ojca Sadzika miały taki, na ogół tłumaczone z obcych języków, chociaż nie tylko. One miały taki, powiedziałbym, wymiar nawiązujący do ech Soboru Watykańskiego II, że kiedy podkreśla się, i wówczas ojcowie sobie bardzo to podkreślali, że Bóg przemawia do ludzi przez historię, w znakach czasu właśnie, w gąszczu różnych wydarzeń, a religia i wiara należą do niemal fundamentalnych, jak to mówimy w filozofii, atrybutywnych cech ludzkiej kultury. Zatem trzeba, Sadzik podkreślał, i ci autorzy tych książek drukowanych w tej pięknej kolekcji podkreślał, że właśnie warto patrzeć na świat w perspektywie tego, co święte, ale też zauważyć różne drogi do Boga prowadzące. Mówiono wtedy, pisano wiele o ateizmie. O tym, że ateizm także jest w pewnym sensie pomocny dla ludzi wierzących, bo trochę ich zmusza do oczyszczenia własnych idoli religijnych. I sądzę, że te osiągnięcia wydawnicze Paliotynów, a także osiągnięcia w pracy z młodzieżą, no to jest coś godne zapamiętania, godne naśladowania. No dzisiaj oczywiście mamy już w Polsce inne czasy i nie ma już takich kwestii z wydawaniem książek. Jest nawet problem, żeby czytać najlepsze z nich, a nie wszystkie, które się pojawiają. I wobec tego chodzi o to, że gdyby właśnie działalność tych paryskich paliotynów, kto wie, może i kultura polska i polski kościół byłby troszkę uboższy, może by był słabiej wyczulony na to, co ważne i istotne, a może i by, kto wie, zwycięstwo nad komunizmem byłoby nieco odleglejsze, gdyby nie to wszystko, co płynęło z tego maleńkiego, z tej maleńkiej regii paliotyńskiej.
I te wszystkie działania, wszystkie publikacje wpisywały się w dialog między różnymi poglądami.
Tak, to
ksiądz
prawda.
Profesor wspomniał o tym, że dialog wymaga odwagi, bo to trzeba mieć odwagę, żeby spotkać się z człowiekiem, który ma inne poglądy niż my, bo to już na wejściu czujemy się wtedy niepewnie. Czy te osoby, które odwiedzały Centrum Dialogu, które tam dokonywały swoich odczytów, wykładów, spotykały się z tymi, którzy myślą inaczej od nich, możemy nazwać osobami odważnymi? Audycja Labirynt Moralny trwa. W studiu ksiądz Aleksander Pietrzyk, superior i szef Centrum Dialogu w Paryżu, oraz ksiądz profesor Jan Sochoń, poeta, filozof. Rozmawiamy o dialogu w kontekście Centrum Dialogu, które działa w Paryżu, oraz publikacji Homo Homini Res Sacra, które upamiętnia 4 dekady działalności paryskiego Centrum Dialogu, które rozpoczęło swoją działalność w 1973 roku, tak naprawdę taką działalność odczytową. Jako pierwszy wystąpił Stefan Kisielewski, zdaje się. I na zakończenie swojego referatu, Jak widzę przyszłość Polski, pod takim tytułem, powiedział... Znaczy on sam przyznaje, że snuł swoje hipotezy, żeby pobudzić do myślenia nad pewnymi rzeczami. I mówił tak, i liczę na to, że jak zaczniemy razem myśleć, czy atakować się wzajemnie, czy kłócić, to może jakieś ciekawe myśli z tego wyjdą. Dlatego liczę na bardzo ciekawą dyskusję i o nią proszę. No i tutaj interesujące, intrygujące są te słowa, że może coś, może ciekawe myśli z tego wyjdą. To jest niesłychanie ważne, taka otwartość na to, odwaga do dyskusji z kimś, kto myśli zupełnie inaczej niż my, właśnie po to, żeby wyszły z tego jakieś ciekawe rzeczy, coś, czego się nie spodziewaliśmy. Czy tak było w Centrum Dialogu? No to tak jak odkrycie naukowe.
No wie pani redaktor, ja nie byłem tam przecież długo, ale jednak wiem na pewno, że rzeczą najpiękniejszą w naszym doświadczeniu życiowym, doświadczeniu kultury, którą współtworzymy, która nas współtworzy, jest właśnie spięcie idei. z pięciu odmiennych poglądów, z których może na zasadzie takiej nawet heglowskiej dialektyki, no jest jakaś może się pojawić jakaś forma syntezy. Tak często przecież w kulturze bywa. A ponieważ wtedy, jak wspomnieliśmy już, Polska była podzielona, polska kultura także, na tę emigracyjną i na tę krajową, która była podporządkowana jednak komunistycznym wzorcom życia, wobec tego nasi pisarze, artyści, no starali się, jednak nie mogli wypowiedzieć swoich idei, swoich poglądów w kraju, więc wypowiadali, mieli taką szansę wypowiedzi właśnie w Paryżu. I ksiądz Sadzik, organizując comiesięczne spotkania, podczas których on wygłaszał wprowadzenia do odczytu i na ogół prowadził większość rozmów, dyskusji z zaproszonymi gośćmi, no to właśnie ci goście to byli najwięksi tamtego czasu, którzy dzisiaj stanowią niejako takie wzorce modelowe pisarstwa czy sztuki w całej naszej kulturze. I to byli wybitni pisarze, artyści, teologowie, poeci, malarze. Tak pamiętam z tego, co mi teraz przychodzi na myśl, to Halina Mikołajska, Stefan wspomniany Kisielewski, Andrzej Kijowski, ksiądz Janusz Pasierb, nade wszystko Czesław Miłosz, który upodobał sobie w ogóle Pallotynów, nawet jeszcze w czasach, kiedy nie był opromieniony Nagrodą Nobla.
No on podobno tylko tam czytał swoje nowe wiersze, w żadnym innym środowisku nie był na to gotowy.
Możliwe, że tak. W każdym razie miałem przyjemność spotkania z Czesławem Miłoszem, kiedy tam się pojawił. Bardzo żeśmy wieczorem później, to już nie był ksiądz Czesław, tylko ksiądz Zenek Modzelewski. Myśmy tak bardzo późno, spotkanie było w niedalekim kościele obok tam zaraz. Tak, właśnie. I potem myśmy wrócili, oczywiście jak to zwykle jest w zwyczaju. Niech teraz młodzież i dzieci nie słuchają, żeśmy otworzyli nawet kilka butelek wina i żeśmy rozmawiali. I pamiętam, że, bo to mało kto o tym wie, Czesław Miłosz wtedy był zaintrygowany rozmowy o Mertonie. Ponieważ listy do niego pisał i w ogóle był zafascynowany Mertonem i odwrotnie, zresztą Merton także pisał z tym Miłosza. I zaczęli się rozmawiać o sakramencie pokut. I Miłosz mówi do mnie, przyksiędza, bo ja właściwie to swoich synów nie posyłam do sakramentu pokut. Ja mówię, jak to? No przecież jesteście katolikami. No tak, ale wie ksiądz, uważam, że właściwie grzech jest tak ciężki, tak mocny, tak wżera się w serce i ciało, że nic go nie może zmyć, że będzie zawsze tkwił w człowieku. Więc ja wtedy mówię, no oczywiście, wie pan, no, trzeba uwierzyć, że słowo Chrystusa, jego czyn to zmienia, ale jeżeli ktoś tego nie przyjmuje, no to trudno, na to nie ma rady. I to zapadło mi to głęboko do serca i dzisiaj to we mnie jest. I takie rozmowy tam się prowadziło także oficjalnie, o takim wymiarze, bardzo głęboko. Gustaw Herli Grudziński tam się pojawiał, Józef Czapski, Zbigniew Herbert, no oczywiście mieszkający tam chyba w czwartej dzielnicy żydowskiej, Lebenstein. Był także, o ile pamiętam, ojciec Albert Krąpiec, Mycielski, nie wiem, czy Piotr czy Paweł Herc, ale być może tak, ja tego już nie pamiętam. W każdym razie mam bardzo takie radosne wspomnienia i czułe wręcz z panem Józefem Czapskim, którego tam właśnie u Paletynów poznałem i który, jak tylko go spotykałem, zawsze mi pytał, no przyksiędza, a co tam w Polsce słychać, co tam u tamtych, u moich znajomych, ja większość ich znajomych nie znałem w ogóle, ale nawet tak czasami trochę podkłamywałem sytuację, mówiąc, a, że to tak i tak się dzieje, żeby tylko panu Józefowi, bardzo wysokiemu mężczyźnie i szczupłemu, zrobić taką przyjemność. I drodzy słuchacze, wówczas właśnie ci ludzie, których wspominałem wielu, wielu jeszcze innych, a także przecież był także i kardynał Józef Glemp, no i oczywiście nade wszystko czas pamięć o Janie Pawle II.
Tak,
no
to, kardynał Karol Wojtyła. Tak, kardynał Wojtyła,
to wszystko to są osoby, które jakoś swoją wrażliwość włączyły w tę taką dialogową wrażliwość ośrodka. I to chyba jest jakaś zasługa po prostu, jak powiedziałem na początku, nie do przecenienia.
Być może zasługa Ducha Świętego, że ludzie o tak skrajnych poglądach rzeczywiście mogli ze sobą rozmawiać. W książce...
Przepraszam, pani redaktor, przepraszam, tylko tym bardziej, że nie było tam właściwie wielkich kłótni, o ile sobie to uświadamiam. Były kontrowersje, ale takie kontrowersje, które po pierwsze wyostrzają dane stanowiska, a po drugie poszukują takich wspólnych miejsc, takich obszarów, w których jednak się można porozumieć i ustalić pewne wspólne punkty. Bo to się wydaje ważne, żeby w dialogu, w rozmowie, gdzie stykają się różne punkty widzenia, jednak szukać takiego obszaru, który byłby obszarem treści, na które się ewentualnie godzimy.
Tak jak tutaj Stefan Kisielewski podkreślał w swoim referacie, gdy zaczniemy razem myśleć, to razem myśleć jest niesłychanie ważne chyba.
No tak, żeby razem myśleć, trzeba po pierwsze otworzyć się na tego drugiego, a po drugie zaakceptować jego inność, a po trzecie także podawać rację swoich przekonań. Bo ludzka kultura, a zwłaszcza kultura Zachodu, która się wywodzi z tradycji grecko-rzymskich, na tym się w istocie opiera, że przyjmujemy uzasadnione twierdzenia. Nawet bym tak powiedział, że ksiądz Sadzik i Pallottini francuscy cechowali się takim przesłaniem, że trzeba dbać o fundamentalną cnotę humanistyczną. To znaczy, cnota humanisty to jest to, że chcemy żyć w świecie racjonalnym i że swoje tezy uzasadniamy. Jeżeli ktoś uzasadni, że moje racje są emocjonalne, wewnętrznie sprzeczne, no to właściwie muszę je z nich zrezygnować, choćbym bardzo je kochał. Ponieważ światopogląd to oczywiście składa z różnych elementów, także racjonalnych i może emocjonalnych, ale jednak wizję świata zawsze muszę opierać na tym, co jest sprawdzalne, intersubiektywnie przekazywane innym, no co stanowi pewną teść, którą można w niezmienionej kształcie innym przekazać.
A do tego te wszystkie spotkania w Centrum Dialogu w Paryżu były odpowiedzią na bieżące wydarzenia. To był taki poszerzony, pogłębiony komentarz z wychyleniem się ku przyszłości.
Z pewnością sytuacja polityczna w kraju miała też swoje reperkusje. Ale chciałem jeszcze zwrócić uwagę, zanim dojdziemy do tego tematu, powiedzieć, że wiele audycji było nagrywanych przez, powiedzmy, sekcję polską RFI albo Radio Wolna Europa. I one na drugi dzień były po prostu potem szły w eter. Więc właśnie ten dialogowy salon, powiedzmy ta kaplica pięknie przyzdobiona przez Lebensteina, powiedzmy, ona stawała się potem takim forum, które potem było, powiedzmy, przerzucane przez media dalej. I Polacy mogli to słuchać, powiedzmy, gdzie mieli sposobność.
Zresztą Jan Nowak-Jeziorański też był gościem.
Absolutnie. Tak, tak. Morawski nagrywał przecież i tak i wielu innych. Maciek, nie? Dlatego też ja myślę, że to była odwaga swego rodzaju, bo mówiąc, wtedy, dzisiaj to my nie rozumiemy tych problemów, ktoś z kraju przyjeżdżał i potem ten jego głos, powiedzmy, można było słyszeć w radiu francuskim. Nie wiem, jakie były konsekwencje kiedykolwiek, bo nikt się nie skarżył na ten temat, że po występie były jakieś prześladowania. Ale to był akt odwagi w tamtych czasach, prawda?
I o tych bieżących wydarzeniach jeszcze powiedzmy. Skąd księża Pallottini mieli takie wyczucie, taką intuicję, kogo zapraszać, o czym rozmawiać, że świetnie potrafili się znaleźć we współczesnej rzeczywistości i odczytywać znaki czasu?
Skąd mieli? Ja sam nie wiem, skąd mieli, ale trzeba z pokorą powiedzieć, że mieliśmy w tym czasie ludzi wspaniałych. Wspomniany tu ksiądz Sadzik, ksiądz Modzelewski, Witek Urbanowicz, Marek Wilbrot, młodsze pokolenie. Mówię
a obecny arcybiskup.
Też był kontynuatorem.
Oczywiście. W związku z tym to naprawdę ludzie o wielkim pokroju ducha, osobistej kultury i zarazem od nich emanowało dobro, inteligencja i szacunek do drugiego człowieka. I my się mieliśmy szczęście do ludzi, to trzeba powiedzieć wprost. Ich przygotowanie, ksiądz Sadzik, powiedzmy, wykształcony we Fryburgu na filozofii, był człowiekiem humanistą, nagle się stał, prawda? Wydawało się, że będzie zajmował się antropologią, bo zaczął wykładać w Ołtarzewie też i potem też te wykłady się szybko skończyły. Ksiądz Modzelewski tak samo, był po filologii polskiej, zresztą na Kulu. Ksiądz Hozer, bo po medycynie, powiedzmy, warszawskiej, prawda? Z innym bagażem, powiedzmy, doświadczenia misyjnego. Ale każdy z nich, ja mówię, to ja ich nazywam wielką trójką. Ksiądz Sadzik, ksiądz, powiedzmy, Modzelewski, ksiądz Hozer, którzy zaciążyli w jakiś sposób, mówię, pozytywny i na opinii naszego domu, i na spotkania z ludźmi. I do dziś, jeśli się wspomina, to wspomina się tych trzech ludzi, nie chcę ubliżyć nikomu innemu, powiedzmy, z naszego środowiska, co moi współbracia, ale ta trójka była wyjątkową trójką.
Przepraszam, jeszcze mogę dodać?
Tak, proszę dodać, bo jeszcze chcieliśmy zrobić muzyczną przerwę i zrobimy po słowach księdza profesora może.
Proszę. No, chciałbym tylko dodać, że rzeczywiście zgadzam się tutaj z moim przedmówcą, ojcem, że może wielcy ludzie prowadzą jednak środowiska. No, ojciec Sadzik był takim właśnie człowiekiem znakomicie wykształconym, jak tu usłyszeliśmy. Napisał pierwszą właściwie w Europie książkę poświęconą filozofii sztuki Martina Heideggera. To rzeczywiście była pierwsza rozprawa doktorska jego. Później tłumaczona jeszcze na francuski, na hiszpański. Niestety polskiego przekładu tej jego pierwszej pracy nie mamy. Poza niektórymi może kontrowersyjnymi tezami, to właściwie, bo on wtedy jeszcze nie znał wszystkich tekstów Heideggera, ojciec Sadzik, to książka jest wciąż żywa, godna uwagi i czytana przez znawców filozofii Heideggera, historyków sztuki. Nadto ojciec Sadzik jednak był taką osobowością, że do niego lgnęli ludzie. Miał wyczucie innych, wyczucie ich takie estetyczne. No przecież wyobraźcie sobie, że jego związki z Miłoszem, jak były mocne i twarde. No gdyby nie on, czy byłyby te przekłady miłoszowe? Nie wiem, a nie wiem, czy Janek Lebenstein, mówi Janek, bo się też trochę kolegowaliśmy, czy Jan Lebenstein dokonałby tak wielkiego dzieła, jakim są ilustracje do tekstów świętych.
Czyli był takim wielkim inspiratorem.
Inspiratorem, takim duchem artystycznym, oczywiście.
Audycja Labirynt Moralny, a w niej ksiądz profesor Jan Sochoń, poeta, filozof, i ksiądz Aleksander Pietrzyk, superior Regii Bożego Miłosierdzia we Francji i szef Centrum Dialogu w Paryżu, w kontekście którego rozmawiamy. Chyba Stefan Kisielewski też podczas swojego jednego ze spotkań w Centrum Dialogu mówił, że nie boi się stawiania pytań teoretycznych, bo z takich właśnie pytań powstaje wszelki ruch umysłowy, a wszelki ruch zamiera, gdy do tych teoretycznych pytań nie mamy odwagi lub wyobraźni.
Pytania stawiane we Francji są bardzo takie ciekawe, zresztą to jest tradycja, może i nawet i żydowska. Ciągle się stawia pytania. Mój mistrz, bo miałem ich tam wielu w Paryżu, Congar, zawsze mówił, mądrze postawione pytanie to jest połowa odpowiedzi. I stawiać pytania to jest sztuką po prostu, by na nie odpowiedzieć również inteligentnie. I tego się uczyli, ja mam wrażenie, że Polacy, my mało też może mówimy w tym kontekście francuskim tego centrum dialogu. Bo jednak Francja, która nam dała wolność do spotkań, do wypowiedzi, jednak to w jakimś sensie rzutuje również na każdego z nas. To jest coś i myśmy od tej Francji również nauczyli się nie tylko, powiedzmy, tej kuchni francuskiej, kultury francuskiej, ale przede wszystkim stylu jakiegoś francuskiego. Otwarcia w myśleniu, odwagi w podejmowaniu sądów, powiedzmy, na taki czy inny temat i dialogu, powiedzmy, ze sztuką, z kulturą, z humanistami francuskimi czy z filozofami, co miało miejsce nie tylko w tłumaczeniu książek, ale ci autorzy przychodzili na Syrków, powiedzmy, rozmawiali z księdzem Sadzikiem, Modzelewskim, czy tu z księdzem profesorem. Cośmy przed chwilą usłyszeli o polskim, powiedzmy, takim spotkaniu z Miłoszem, z innymi, ale jestem przekonany, że właśnie ta osmoza, niedaleko było wydawnictwo Serf ojców Dominikanów. Więc powiedzmy, ta kultura nasza, polska, ona korzystała i powiedzmy była również inspiratorką dla kultury francuskiej. To się dokonało bardzo ciekawie, kiedy Jan Paweł II był wybrany. I wszyscy dziennikarze nagle przychodzili do księdza Sadzika. Najwięcej przychodziło. Byli normalnie bombardowani, bo taka sytuacja była. I myślę, że ten element też nie możemy zapomnieć nigdy, powiedzmy, jakiegoś otwarcia, które się dokonało na Polaków dzięki wyborowi, powiedzmy, no, największego z Polaków.
Tak, dobra. To rzeczywiście prawda. Ja sądzę, że w ogóle można uogólnić, mówiąc, że sytuacja pytania w ogóle tworzy myślenie, tworzy ludzką kulturę. Filozofia jako odrębna dyscyplina naukowa
zaczęła się od zadawania pytań.
Od zdziwienia rzeczywistością. I stąd ludzkie myślenie, powiedziałbym, ma pytajnotwórczy charakter. I to bardzo było wyraźne w środowisku skupionym wokół centrum i wokół kolekcji znaków czasu. Sądzę, że tu słusznie ojciec nam przypomina, że to jednak wszystko się działo we Francji. A ówczesna Francja, choć to było nie tak przecież bardzo dawno, to nie ta dzisiejsza Francja. Nawet wtedy jeszcze, bym tak powiedział, ruch myśli religijnej był we Francji mocniejszy i bardziej społecznie zauważalny. I rzeczywiście kultura francuska, taka kultura, powiedziałbym, o nastawieniu nieco eseistycznym, u której początku właściwie stoi Montaigne z jego sławnymi próbami, gdzie podkreśla się podmiotowość pisarza, autora, człowieka, to może mieć także oczywiście zgubne niekiedy konsekwencje, ale generalnie stawia się na kreatywność, na pewne, jakby to powiedzieć, zdolność opisywania osobistych przeżyć i doświadczeń. Francuzi są tutaj mistrzami.
Czy ja na koniec mogę zadać pytanie, które z tych pytań księża najbardziej zapamiętali, z tych pytań, które ożywiały, napędzały ruch umysłu?
Pytanie księdza Tischnera, powiedzmy, który ciągle powtarzał, że jeszcze nie zaczęliśmy myśleć, czy myślimy po prostu. To są takie prowokacyjno-rekolekcyjne, powiedzmy, ale ontologiczno-filozoficzne stwierdzenia, prawda, czysto egzystencjalne, czy my myślimy. Jesteśmy, powiedzmy, razem na zebraniu, ale niektórzy nas tak pobudzali. Ja zacytowałem tylko jednego, ponieważ jest bliski polskiemu czytelnikowi, słuchaczowi, ksiądz Tischner z jego, powiedzmy, fantastycznym językiem i góralskim, i powiedzmy, filozoficznym. To ja bym tylko właśnie został przy księdzu Tischnerze.
No mnie intrygowało pytanie o więź między sztuką, literaturą a wiarą. Pytanie o to, czy te dyscypliny mogą być, jak dawno, dawno temu mówił hiszpański teolog Cano, czy mogą być tak zwanymi miejscami teologicznymi. I aktywność Palatynów pokazywała, że właśnie mogą i nawet są takimi miejscami teologicznymi.
Ja na koniec zaproszę naszych słuchaczy na jutrzejsze spotkanie podczas targów książki na Stadionie Narodowym w Warszawie o godzinie 18:00. Będzie miało miejsce, a gośćmi będą arcybiskup Henryk Hozer, który był spadkobiercą dziedzictwa księdza Sadzika i księdza Modzelewskiego. Będzie ksiądz Aleksander Pietrzyk, nasz dzisiejszy gość. Będzie także Krzysztof Dybciak, historyk i teoretyk literatury, badacz kultury emigracyjnej.
Spółka SW, dodajmy.
oraz Piotr Kłoczowski, wicedyrektor Muzeum Literatury w Warszawie. Będziemy mówić o albumie Homo Homini Res Sacra, a także o tym, co się działo w Centrum Dialogu i będzie możliwość osobistego spotkania z redaktorem tej publikacji, księdzem Aleksandrem Pietrzykiem, z arcybiskupem Hozerem i innymi gośćmi. Serdecznie Państwa zapraszamy, to już jutro o 18:00. Dziękuję serdecznie za to dzisiejsze spotkanie. Ksiądz profesor Jan Sochoń, filozof, poeta. Ksiądz Aleksander Pietrzyk, superior Regii Bożego Miłosierdzia Pallotyn, był moim i Państwa gościem. Dziękuję i do usłyszenia.
Raz jeszcze dziękujemy.
Labirynt moralny. Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.